Tu Radio Kraków Kultura.
W Radiu Kraków Kultura już kolejni goście. Pan Szymon Kloska, krytyk i aktywista literacki, członek zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Michał Kłodawski, pisarz, laureat konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Jakub Gomułka, filozof, kulturoznawca, informatyk, lemolog, współredaktor antologii Filozoficzny Lem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni państwo, trzeci kongres futurologiczny się zbliża. Odbędzie się on w przyszły weekend, to jest 9-10 września. No i ponownie połączy naukę i kulturę. Gdzie, drodzy panowie, szukać punktów wspólnych tych dziedzin? Panie Szymonie.
Wszędzie. Na ulicy. W książkach, w bibliotekach, ale przede wszystkim na trzecim kongresie futurologicznym, który... powiedziałem wszędzie na ulicy, ale przede wszystkim u Stanisława Lema. I z tego się wziął kongres futurologiczny, który 3 lata temu zadebiutował jako taka interdyscyplinarna impreza krakowska, przywołana do istnienia i do życia Stanisławem Lemem, który wtedy obchodził stulecie swoich urodzin i zainspirował, wydaje mi się, w ogóle powstanie Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, mm-hmm. a to wydarzenie ponad wszelką wątpliwość, wydarzenie zresztą nosi tytuł jednego z jego opowiadań.
Czy prelegenci, zaproszeni goście, pisarze, naukowcy, twórcy gier będą podążać tropem myśli futurologicznych Stanisława Lema, czy raczej będą państwo wspólnie poznawać na nowo jego twórczość i założenia filozoficzne?
I tak, i nie.
Mhm. Wydaje się, że kongres futurologiczny jest bardziej inspirowany opowiadaniem Lema, natomiast składa się z 2 bloków, nauki i kultury, które, powiedzmy, wzajemnie się uzupełniają. No jest to szansa, żeby, powiedzmy, dla pisarza zainspirować się blokiem naukowym, poznać technologie, które może później przekuć w historię. Mhm. Natomiast dla ludzi nauki jest to szansa włączyć się w taką szerszą debatę o tym, w jaki sposób technologia przekłada się na nasze codzienne życie, w jaki sposób myślimy o technologii, jak możemy z nią wchodzić w interakcję i co znaczy dla nas społecznie.
Mhm. Panie Szymonie, pan powiedział i tak, i nie. Proszę rozszerzyć tę myśl.
No tak, no bo tak naprawdę nie ma takiej rzeczy, której Lem by nie wymyślił i o której by nie pisał. I inspirować może absolutnie wszystko. Natomiast to nie jest tak, że prelegentki i prelegenci zaproszeni na kongres futurologiczny ślepo podążają wytyczonymi przez niego tropami. Lem rzeczywiście jest głównie inspiratorem tego, o czym się mówi. I wydaje mi się, że kongres futurologiczny ma za zadanie przede wszystkim pokazać, jak w bardzo wielu i różnych aspektach naszego życia, tego świętnego, ale tego codziennego również, stykają się takie rzeczy jak kultura i nauka. I rzeczywiście dzieje się to na bardzo wielu poziomach.
To w takim razie na 2 poziomach, w szczególności dzisiaj, na literackim i filozoficznym, przyjrzyjmy się Stanisławowi Lemowi. Czy Stanisław Lem jest dla mas, czy dla elit? Jaki jest odbiór dziś jego twórczości?
To może powiem tak, że no, niewątpliwie wiele tekstów Stanisława Lema jest bardzo trudnych w odbiorze. To nie jest autor łatwy. Myślę, że miał też łatwość pisania rzeczy dostępnych, popularnych i wiele jego utworów ma taki charakter również, może być czytana przez wielu ludzi. Natomiast niewątpliwie są takie teksty, szczególnie teksty teoretyczne, ale nie tylko. Są też teksty beletrystyczne, które wymagają no, pewnego przygotowania. Tak? To znaczy bez pewnego wcześniej, pewnej jakiejś wiedzy, której, jakiej, choćby pojęciowej, nie da się tego dobrze zrozumieć. A nawet i te teksty, powiedzmy, bardziej dostępne, również mają swoje, powiedzmy, takie, no, drugą głębszą warstwę, albo wiele warstw.
Które... Myślę, że Lem był na tyle wszechstronnym twórcą stylistycznie i tematycznie, że każdy tam może znaleźć coś dla siebie. Już samo to opowiadanie, które inspiruje Kongres Futurologiczny, ukazało się przecież razem z innym opowiadaniem Maska. Kongres Futurologiczny to swego rodzaju satyra polityczno-naukowa, tak, napisana dosyć luźnie i z humorem, natomiast Maska to jest opowiadanie na pogranicza science fiction i fantasy, napisane podniosłym stylem, więc już samo to pokazuje, jak bardzo wszechstronnym był to twórca.
Tak, panie Szymonie?
Nie, bo mi się wydaje, to znaczy odpowiadając na pytanie, czy dla mas, czy dla elit, no to na pewno nie dla elit, bo patrząc na stan naszego świata, elity nie dość, że nie czytają, to nawet nie myślą, a Stanisław Lem jest, wydaje mi się, jest twórcą w dalszym ciągu. Przede wszystkim dla ludzi, którzy poszukują jakiegoś krytycznego, innego namysłu nad światem, ale totalnie trzeba też podkreślić to, że jest to literatura, która do dziś cieszy i bawi. No niektóre dzienniki gwiazdowe są pełne takiego humoru, który, no nie wiem, czy w literaturze polskiej, czy w kulturze polskiej można by znaleźć kogoś, kto by się w ogóle zbliżył do tego poziomu humorystyki i myślę, że nawet, że Bareja się zawstydzał wielokrotnie, czytając te teksty, które po prostu tryskają fantastycznym humorem. Ale chyba też nie musimy sobie gdybać na ten temat. Wystarczy, że się popatrzymy, gdzie w kulturze, gdzie w tekstach kultury Stanisław Lem się pojawia. A pojawia się absolutnie wszędzie. Od sztuk plastycznych, po kino, przez gry i tak dalej, i tak dalej. I jego odbiór jest ciągle żywy w Polsce. Ponad wszelką wątpliwość mamy też na to twarde dane, bo po prostu wiemy, ile jego książek się rocznie sprzedaje. I sprzedaje się dość imponująca ilość. Natomiast na świecie też to wygląda fajnie. Jest coraz bardziej obecny i właściwie wszędzie dotłumaczany i wydawany na nowo. Co roku się ukazuje kilka nowych przekładów. I rzeczywiście tych lemowskich białych plam na mapie świata jest niewiele. A tak naprawdę przychodzi mi do głowy jedna, która jest spowodowana kwestiami prawnymi tak naprawdę, które gdyby były rozwiązane, to Lem też tam by zaistniał.
Myślę, że to bardzo ważne, co Szymon powiedział o ładunku intelektualnym w powieściach Stanisława Lema, ponieważ właśnie ten ładunek intelektualny wyróżnia go na tle, powiedzmy, innych twórców science fiction. Szczególnie to, że właśnie dzięki temu Lem przekracza taką typową ramkę popkultury, czyli nie mówi tylko o emocjach, tak jak wiele aktualnych, powiedzmy, powieści czy filmów z gatunku science fiction, ale skupia się też na tym, co ma drugie dno. Przykładowo w Solaris nie opowiada tylko o grupie naukowców obecnych na stacji kosmicznej. Tak naprawdę jest to książka o braku zrozumienia na wielu płaszczyznach. Braku zrozumienia pomiędzy naukowcami na stacji, braku zrozumienia plazmatycznego oceanu, który pokrywa planetę, no i braku zrozumienia głównego bohatera z jego żoną, która popełniła samobójstwo.
Mówi pan, panie Michale, o intelekcie, więc pozwolę sobie zacytować słowa Lecha Jęczmyka, publicysty i tłumacza, które padły na antenie Polskiego Radia, a który to o Lemie mówił tak. Był to typ i człowieka, i pisarza, u którego intelekt przeważał. Nic dziwnego, że literatura popularno-naukowa szczególnie mu odpowiadała. Ale dzieła literackie Stanisława Lema powstawały na przestrzeni 4 dekad, podczas których i świat się zmieniał i zmieniało się też podejście pisarza do problematyki, którą podejmował. Co więc dziś pozostało z tych jego dzieł aktualnego i jak właściwie dzisiaj te jego dzieła są odbierane? Bo z pewnością inaczej niż w czasach, kiedy były tworzone. Panie Michale?
Przede wszystkim myślę, że Głównie może fałszywe założenie dotyczące pisarzy science fiction jest takie, że ich zadaniem jest wymyślać przyszłość. Tak naprawdę to jest tylko ta przyszłość, którą kreujemy w opowiadaniach, w powieściach, jest tylko tłem i zawsze jest na pierwszym miejscu człowiek i jego historia, jego perypetie. I myślę, że te historie o człowieku w wydaniu Stanisława Lema, często absurdalne, pokazujące go jako po prostu walczącego o przetrwanie w świecie większym od niego, czasem zagubiony, czasem z kolei triumfujący w taki dosyć, powiedziałbym, triumfujący, ale w okrutny sposób, jak na przykład w powieści Fiasko, kiedy tak naprawdę ludzie jako wyższa cywilizacja sprowadzają zagładę na inną cywilizację.
Ale nie mają panowie wrażenia, że wciąż przynajmniej przez niektórych Lem jest postrzegany jako właśnie ten wizjoner technologii, jako twórca niektórych współczesnych gadżetów.
Nie no, pewnie i poniekąd słusznie, bo był wizjonerem i pewne rzeczy nawymyślał. Natomiast pamiętajmy przede wszystkim o tym, że dobra literatura, czy dobra filozofia, o czym pewnie Kuba zaraz opowie, dobra literatura to nie telefon komórkowy. To nie jest tak, że mija pokolenie i coś się tu zaczyna starzeć i wpada do jakichś literackich czyśćców. Tak bywa z literaturą średnich lotów albo słabą. Natomiast dzieła Stanisława Lema tylko dlatego, że są zahaczone o właśnie jakieś futurologiczne czy technologiczne rozkminy, to nie sprawia, że one się zestarzają szybciej niż Don Quixote czy inne równie wspaniałe i klasyczne powieści. My obcujemy z Lemem tak naprawdę bardzo niedługo i mam wrażenie, że część jego tekstów jeszcze nie została przeczytana w sposób, który oddawałby
cały czas go poznajemy, jego twórczość, jego warsztat pisarski, ale też i to jego filozoficzne podejście do świata. Panie Jakubie, Lem wielkim filozofem był?
Był na pewno bardzo ważnym filozofem. Myślę, że można go nazwać w pewnym sensie jednym z najważniejszych polskich filozofów. Co ciekawe, to jest w równej mierze co najmniej filozof kultury niż na przykład filozof technologii czy nauki. Chociaż również tutaj można powiedzieć jest, nazwałbym to bardziej popularyzatorem pewnego stanowiska niż autorem. Natomiast faktycznie jego analizy filozoficzne dotyczące twórczości literackiej, jego filozofia dzieła literackiego, jego filozofia kultury, to są bardzo istotne, bardzo ważne obserwacje, koncepcje, z którymi można oczywiście się nie zgadzać, na przykład nie do końca się z nim zgadzam, ale niewątpliwie są one ważne i warte namysłu, tak? Więc to jest rzeczywiście ważny głos i też wspomniała pani o tym, o tej antologii filozoficznej Lem. Ja razem z moim przyjacielem Filipem Kobielą staramy się właśnie promować wizję Lema jako no może nawet nie przede wszystkim, ale w równej mierze filozofa, co autora, co pisarza.
Po jakie wątki filozoficzne sięgał? Wspomniał pan o filozofii kultury, o filozofii nauki. Czy filozofia religii także? Filozofia techniki?
Tak, oczywiście. Filozofia religii to jest dosyć ciekawy przypadek u Lema, dlatego że był ateistą. Natomiast niewątpliwie przedstawił bardzo, bardzo ciekawą koncepcję właśnie koncepcję religii. Natomiast można tutaj też powiedzieć o etyce, tak? To znaczy jego filozofia moralna, filozofia człowieka, od razu powiem bardzo pesymistyczna filozofia człowieka, jest niewątpliwie dosyć oryginalnym wkładem, można powiedzieć w ogóle, w całą światową filozofię, światowy namysł nad tymi zagadnieniami. Oczywiście poza tym jeszcze filozofia sztucznej inteligencji, tutaj też warto o tym wspomnieć, bo to jest rzeczywiście też oryginalna myśl, o tak bym to
mówił. Lem przede wszystkim wychodził z takiej dosyć nowatorskiej koncepcji, jeśli chodzi o pisarstwo science fiction w owym okresie, czyli że możemy nie zrozumieć innego gatunku tylko dlatego, że różnimy się od niego fizycznie po prostu tak bardzo. I to się przejawia w Solaris, gdzie po prostu jesteśmy zupełnie różni od tej istoty, która zamieszkuje całą planetę, czy w powieści Głos Pana, kiedy próbujemy odszyfrować sygnał z kosmosu, co się ostatecznie nie udaje.
Czy Lema można nazwać scjentystą? Czy on od takiego wartościowania siebie się odżegnywał?
Odżegnywał się i miał na to argumenty. Lem scjentystą nie jest. Nie był. Tak? To jest niewątpliwe, że Lem inspirował się nauką. Większość jego koncepcji filozoficznych miała za swój wzorzec biologię, a w szczególności ewolucję. Tak? To jest, stamtąd czerpał swoje podstawowe inspiracje i to też było powodem jego no właśnie takiego nowatorstwa, świeżości ujęć różnych tematów. Natomiast nie był scjentystą w tym sensie, że zwracał uwagę na to, że kultura wymaga czegoś innego niż po prostu oparcie w empirii, w metodzie naukowej, w technologii. Był też myślicielem, który brał pod uwagę, zwracał szczególną uwagę na kwestie wartości. Tak? Więc to jest... często był określany mianem scjentysty i nie zgadzał się z tym, protestował przeciwko temu. I to rzeczywiście słusznie, że protestował.
Co można zatem uznać za trzon zainteresowań i poglądów wyrażanych przez Lema? Czy można w ogóle takie centrum wyodrębnić spośród tej masy tematów i motywów, które poruszał, też jego ewolucji poglądów, postaw, sądów? Myślę, czy da się to zrobić?
Przede wszystkim pierwszą rzecz, którą chyba dostrzega się w większości utworów Lema, jest jego pesymizm względem tego, jak ograniczony jest człowiek, jak ograniczone są jego możliwości poznania wszechświata. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl przynajmniej.
Mhm. Pesymizm na pewno. Pytanie też takie, jednym z takich pojawiających się właściwie wszędzie tych wątków jest kwestia postępu naukowego, kwestia dokonywania odkryć, kwestia tego, w jaki sposób, mechaniki nauki. To jest widoczne zarówno w takich powieściach jak w Solaris, jak w Głosie Pana, do pewnego stopnia również w Fiasku. Ten Lema interesował proces dokonywania odkryć, proces gromadzenia wiedzy. I można powiedzieć, że jako autor science fiction wyróżniał się właśnie tym, że często ta kwestia, powiedzmy, perypetii bohaterów, ich emocjonalnych przeżyć schodziła na plan dalszy, natomiast na plan pierwszy wysuwało się coś, co można określić mianem przygody epistemologicznej. To znaczy zetknięcia się z nieznanym i próby dotarcia do tego, co jest za tą kurtyną, za tym właśnie nieznanym. Tak? I to jest, można powiedzieć, taki leitmotiv jego twórczości i w tym sensie też jednym z takich centralnych motywów jego myśli filozoficznej jest też właśnie to, w jaki sposób dokonuje się ten postęp, w jaki sposób poznajemy i jak to wszystko jest, znaczy jak można sobie wyobrażać przyszłe poznanie, tak? To jest też taka właściwie paliwo, które napędzało jego twórczość literacką.
Lem stawiał wysokie wymagania swoim czytelnikom, a jakie sobie samemu, już zmierzam tutaj do wątku warsztatu jego pisarstwa, bo sam mówił tak: samo pisanie jest dla mnie procederem nudnym, męczącym i na ogół jest tak, że kiedy piszę, marzę o tym, żebym mógł robić coś innego. Wiem z doświadczenia, że inaczej się nie da. Trzeba się zmuszać, być dla siebie bezwzględnym, surowym. Panie Szymonie, pan się uśmiecha, bo...
No bo to jest bardzo lemowski cytat. Natomiast jeszcze wracając do tego trzonu, wydaje mi się, że pomijając rzeczywiście te rzeczy, które rzucają się w oczy jako pierwsze, czy to właśnie pesymizm, czy jego zainteresowanie epistemologiczne i taka rzeczywiście może nie obsesja, ale głębokie zainteresowanie filozofią nauki w najszerszym tego słowa znaczeniu, to Lem jest i pozostaje, jak gdyby mam na to twarde papiery, pisarzem, z którego można wyciągnąć bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Nawet czasami ignorując ten trzon, o którym wspomnieliśmy. I wydaje mi się, że takie właśnie otwarte czytanie Lema jest bardzo fajne. No nie bez powodu, aczkolwiek być może było to dla kogoś zaskakujące. Pierwszą biografką Stanisława Lema jest pani, która zajmuje się przede wszystkim teorią feministyczną i w Lemie znalazła bardzo dużo dla siebie. Teraz Lem się pojawia w kontekście opowieści o ukrytej w literaturze polskiej nici maranistycznej, która łączyła takich twórców jak Parnicki, Buczkowski, ale właśnie Stanisław Lem również. I jest tego rzeczywiście masa. I pisał Tak, niechętnie i pewnie go to dużo kosztowało, natomiast jak się przyjrzymy chociażby tylko i wyłącznie kwestiom gatunkowym i różnorodności gatunkowej, którą Lem, który nam się kojarzy przede wszystkim z fantastyką naukową, brał na warsztat, no to przecież tam były i powieści głównonurtowe, nazwijmy to, i kryminały, i eseistyka filozoficzna, i absolutnie przedziwne rzeczy. Językowo to też była twórczość niezwykle zróżnicowana. To jest, jak sobie myślimy o tych najbardziej klasycznych tekstach Lema, typu Dzienniki Gwiazdowe, no to tam wymyślona przez niego estetyka jest jakaś fantastyczna. To znaczy to połączenie archaizującego języka, momentami nawiązującego do barokowej polszczyzny, czy do języka Henryka Sienkiewicza, która jest gdzieś wyrzucona w kosmos. No jest to absolutnie zachwycające.
Panie Szymonie, to skoro rozbawił pana cytat z Lema, to jeszcze jeden państwu przytoczę. Mówił tak: przekonałem się, jakich wymagań sobie stawiać nie mogę, nie wolno mi narzucać sobie jakiegoś tematu. Muszę iść na postronku tego, co mi do głowy przychodzi. W pewnym sensie muszę być niewolnikiem niespodziewanych podszeptów. To też oczywiście w nawiązaniu do jego warsztatu twórczego. Mówił pan, panie Szymonie, o jego wszechstronności, o jego różnorodności, jeśli chodzi oczywiście o formę, bo problematyka raczej krążyła wokół człowieka w świecie nauki i technologii. On potrafił pisać w każdej konwencji fantastyki naukowej, więc musiał mieć talent, by w tak różnorodny sposób tworzyć. Czy dzisiaj pisarz może sobie pozwolić na taką wszechstronność? Spoglądam już tutaj na pana Michała jako współczesnego twórcę.
To jest dobre pytanie. Tak naprawdę debatowaliśmy o tym w zeszłym roku podczas panelu literackiego, na ile dzisiaj można pozwolić sobie na to, żeby tak jak Lem pisać na przykład bajki robotów, a następnie przerzucić się na choćby Niezwyciężonego. No i konkluzja była taka wśród panelistów, że generalnie to, co rynek wymaga, to rynek dostaje, czyli po prostu wydawca mówi, pan specjalizuje się powiedzmy w powieściach weird fiction, proszę mi dostarczyć kolejną powieść i o ile zaliczka dla autora będzie dobra, to autor pisze. Natomiast dobrze by było, żeby rzeczywiście dało się tak twórczo móc odnaleźć w różnych konwencjach, o ile oczywiście talent i umiejętności i ciężka praca na to pozwolą, bo to, co pisał, to, co mówił Lem dotyczące pisania, jest prawdą. Rzeczywiście jest to często orka na ugorze i trzeba dużo walczyć w cieniach, żeby dobry tekst wyszedł na światło dzienne.
W tym roku, panie Michale, będzie pan brał udział w panelu, podczas którego będą się państwo zastanawiać nad specyfiką branży wydawniczej i pojawią się tam takie pytania, jak na przykład, jak wyglądał debiut literacki kiedyś, a jak wygląda dzisiaj, jakie zmiany związane z debiutowaniem na polskim rynku science fiction zaistniały, no więc... Czy poda pan już teraz odpowiedź?
Tak, mogę kilka słów powiedzieć. Ja zetknąłem się po raz pierwszy z Polską Fundacją Fantastyki Naukowej właśnie przez konkurs literacki, który corocznie organizuje fundacja. Jest to konkurs dla debiutantów, czyli osób, które nie wydały jeszcze swojej powieści, albo też wydały powieść na zasadzie własnego wydania. Ten konkurs, powiedzmy, pozwala rozwinąć twórcy swoje opowiadanie, uzyskać ocenę. No i laureaci są publikowani w takiej antologii, która również co roku się ukazuje. Antologia zawiera również utwory bardziej uznanych autorów, więc robi się z tego takie ciekawe kompendium. Natomiast z uwagi na to, że Polska Fundacja Fantastyki Naukowej zajmuje się nauką również, to konkurs dedykowany jest dla opowiadań opartych na prawach aktualnych, teoriach naukowych, prognozach naukowych i ich twórczym, logicznym rozwinięciu. Więc mamy do czynienia z tak zwanym hard science fiction. W tym pierwszej edycji, w której ja brałem udział w 2022 roku, było ponad 160 zgłoszeń, więc konkurencja jest spora, ale to dobrze, bo wtedy można się porównywać, powiedzmy, z innymi. W jury zasiadają między innymi profesorowie nauk ścisłych, pisarze, wydawcy, więc gremium jest szerokie i polecam każdemu spróbować swoich sił właśnie w takim konkursie. Jest istotne, ponieważ wiele wydawnictw obecnie ma poczty literackie, ale te poczty literackie nie do końca działają, czyli te teksty można przesyłać, ale nie do końca ma kto je sprawdzać, ponieważ po prostu nie ma na to ludzi. Dlatego taki konkurs pozwoli, że tak powiem, wypłynąć.
No, panu pozwolił. Opowiadaniem Mistrz i Marionetek wygrał pan pierwszą edycję konkursu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Jak dziś publikuje się fantastykę naukową?
Jak się publikuje, to jeszcze nie odpowiem, ponieważ moja powieść jest dopiero po redakcji, jest szykowany debiut. Natomiast rzeczywiście jest tak, że rynek aktualnie wymusza na to, na wydawcach wydawanie głównie znanych twórców. Mhm. Dla debiutantów jest to dosyć trudny okres, ponieważ generalnie czytelnictwo w naszym kraju jest na niskim poziomie, a spadło jeszcze w ostatnich latach, dlatego trzeba po prostu próbować swoich sił wszelkimi środkami i starać się, oprócz tego, że napisać dobry tekst, to też dotrzeć do wydawcy. Mhm. A myślę, że udział w takim kongresie jak ten, no, pozwoli, powiedzmy, zapoznać się z poglądami różnych pisarzy na temat ich warsztatu, jak również pozwoli uzyskać jakieś podpowiedzi dla debiutujących twórców odnośnie tego, jak spróbować dotrzeć do wydawcy.
Ten panel, o którym mowa, odbędzie się kiedy?
To będzie w sobotę, chyba około godziny 11.
Panie Jakubie, pan w jakim panelu byś miał udział?
W przyszłą sobotę, 9.
Tak.
W panelu klaster zrównoważonego rozwoju.
I o czym będą państwo debatować?
No, o zrównoważonym rozwoju, o problemie, generalnie problematyce związanej z pewnym, można powiedzieć, pewną kryzysem, który dotyczy ogólnie całej cywilizacji, dotyczącym tego, że mamy, no, nasza cywilizacja jest zagrożona śmiertelnie przez to, że sama się rozwija, tak? To znaczy, to jest w ogóle temat, który również podejmował sam Lem w swojej twórczości i to do tego dosyć wcześnie, właśnie w kongresie futurologicznym na przykład jest dosyć dużo na ten temat, tak? To znaczy, na temat tego, w jaki sposób eksponencjalny rozwój cywilizacji, rozwój choćby liczby ludności może doprowadzić do katastrofy. Mhm. I tutaj oczywiście warto się zastanowić nad tym, czy i w jaki sposób można tą katastrofę, można tej katastrofy uniknąć, tak? I to jest właśnie temat związany z koncepcją zrównoważonego rozwoju, tak? To znaczy tego, czy może przypadkiem na przykład nie odejść od tego paradygmatu ciągłego wzrostu, bo jeżeli mamy ciągły wzrost, to kurczą nam się zasoby. Są pewne zasoby, które są stałe, które no nie będą się rozrastać, tak choćby połać ziemi, na której możemy zbudować domy. Tak? Więc to jest oczywiście temat, który z jednej strony jest związany z twórczością Lema, z drugiej strony jest bardzo, bardzo aktualny.
Panie Szymonie?
I to jest, wydaje mi się, te słowa Kuby są teraz w ogóle kluczowe w kontekście wydarzenia, o którym mówimy i w kontekście działalności fundacji, o której mówimy, bo mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są ludzie, którzy nie byli dotychczas na kongresie futurologicznym i nie są przekonani, bo do nieprzekonanych te słowa powinny, wydaje mi się, trafić, czyli do tych, którzy myślą, że fantastyka naukowa to są książki o latających po świecie falicznych rakietach pełnych białych ludzików, którzy zaludniają kolejne planety napotkane gdzieś we wszechświecie. Otóż nie, to znaczy wydaje mi się, że myślą stojącą za założeniem Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej i myślą stojącą za kongresem futurologicznym jest głębokie przekonanie o tym, że fantastyka naukowa jest takim gatunkiem, który pozwala albo ułatwia nam opowiadanie sobie o rzeczy, które nas czekają tuż za rogiem. Wiadomo, że Lem wybrał ten gatunek z wielu różnych powodów, historycznych, trochę przez przypadek, ale trochę dlatego też, że fantastyka pozwala mu powiedzieć rzeczy, których inaczej nie mógłby powiedzieć. Natomiast ona też pełni swoje bardzo konkretne funkcje tu i teraz. I na przykład myślenie o przyszłości, budowanie jakichś nowych narracji albo wyobrażonych światów, które albo straszą nas apokalipsą i motywują do jakiegoś działania, albo budują na nadzieję, czy proponują jakieś konkretne rozwiązania, to jest coś, co rzeczywiście wydarza się w fantastyce naukowej. Przede wszystkim mamy w Polsce dziką ilość festiwali poświęconym na przykład literaturze kryminalnej, która jest sztampową, nudną, obyczajową, odtwarzaną co chwilę przez kolejnych autorów i autorki, a tu mamy do czynienia z gatunkiem literackim, który zmusza do jakiejś twórczej, do twórczego namysłu nad światem i jego przyszłością. I mam wrażenie, że przechodzi swój renesans, czy renesansik. Półtora tygodnia temu rozmawiałem ze trójmiejską autorką, która ma na koncie kilka tomików poetyckich i kilka powieści obyczajowych i wydaje w połowie września książkę pod tytułem Gaja, która jest po prostu twardym science fiction. I nigdy ani takiej literatury specjalnie nie czytała, a na pewno nie pisała. No ale powiedziała, że tylko w tym gatunku była w stanie odnieść się do rzeczy, które ją na co dzień trapią. No jak chociażby to, o czym wspomniał Kuba, mm-hmm. czyli to, że cywilizacja niekończącego się rozwoju i postępu wrzuci nas zaraz wszystkich do wielkiej zbiorowej mogiły. Natomiast chciałem jeszcze podkreślić jedną rzecz i o tym też pamiętajmy, bo pan Michał powiedział, że trudno jest zadebiutować. Jeszcze trudniej jest o drugą i trzecią książkę niestety. I rynek w Polsce jest jakiś koszmarny, mimo 40 milionów ludzi, którzy teoretycznie potrafią czytać i dobiła go jeszcze pandemia i inflacja. Natomiast nie ustawajmy w próbach, bo to rzeczywiście się udaje i mam wrażenie, że fantastyka naukowa jest właśnie jednym z tych gatunków literackich, który najżywiej reaguje na świat i zachodzące w nim zmiany, a też w sposób niezależny, no bo pan Michał, żeby napisać książkę, potrzebuje jednego komputera, a nie gigantycznych pieniędzy, które stoją za produkcjami Netflixa i dlatego notorycznie nas oszukują, a pan Michał nie ma motywacji, by kłamać, tak jak i większość autorek i autorów piszących.
Drodzy panowie, to znów cytat. Są różne definicje fantastyki naukowej. Jedna z nich mówi, że jest to sztuka zdyscyplinowanej wyobraźni. Wyobraźni nie biegnącej torem swobodnych skojarzeń, a postrzegającej pewnych reguł, biegnących wzdłuż narzuconych przez intelekt linii. To słowa Lecha Jęczmyka, znów przytacza drugi raz podczas tej dzisiejszej rozmowy przeze mnie. Nie bez kozery, dlatego że tej postaci też będzie poświęcone sporo czasu podczas kongresu. Panie Szymonie.
To ja może tylko dwa słówka, bo się nagadałem, mam wrażenie dużo. Kongres futurologiczny ma bardzo dużo różnych wydarzeń. Rzeczywiście one są zgrupowane w blok nauki i blok kultury, ale tak naprawdę to wszystko się przewija i spotkanie poświęcone pamięci Lecha Jęczmyka jest chyba pierwszym takim spotkaniem po jego śmierci. No a to jest facet, który dał nam klasykę literatury science fiction. My wszyscy trochę myślimy jego słowami, jak myślimy o klasyce anglosaskiej literatury fantastyczno-naukowej i nie tylko, no bo to od Kurta Vonneguta po Chucka Palahniuka. Uśmiecham się, bo teraz przychodzi mi do głowy cała masa słów, które są z Jęczmyka wzięte, a które określają bardzo różne rzeczy. W tym przyszło mi właśnie do głowy jedno słowo, którym on określał miłość fizyczną u Chucka Palahniuka, zastępując angielskie słówko na F bardzo wyszukanym słowem w polszczyźnie. Był rzeczywiście kapitalnym facetem, a też cudownym gawędziarzem. Ci, którzy mieli przyjemność go spotkać, na pewno to pamiętają. On zresztą przez moment był redaktorem naczelnym Fantastyki. Przez moment, bo chyba 2 albo 3 lata. Ale to przede wszystkim wybitny, wspaniały tłumacz, któremu zawdzięczamy dziesiątki książek, które są już w kanonie.
Panel poświęcony Lechowi odbędzie się?
W sobotę. W sobotę zdaje się o 11.
Szczegółowy program.
Otwarcie kongresu.
Znajdą Państwo na stronie m.in. Pałacu Potockich w Krakowie, bo tam też ten kongres będzie się odbywał. Drodzy panowie, kończąc już właściwie powoli nasze dzisiejsze spotkanie, jeszcze o tę myśl do współczesnych chciałabym panów zapytać. Panie Jakubie, co dziś budzi największe zainteresowanie badaczy filozoficznej myśli Lema?
Co dzisiaj budzi największe zainteresowanie? No, można powiedzieć, że jest wiele takich elementów, tak? No bo mnie osobiście interesuje myśl właśnie poświęcona kulturze i religii. Innych autorów interesują rzeczy związane właśnie z teorią literatury. To jest coś, co jeszcze na przykład nie jest przetłumaczone dobrze na angielski, tak? Bo filozofia przypadku, czyli właśnie jego główny esej poświęcony teorii literatury i kultury jest ciągle nieprzetłumaczony. Więc inna sprawa jest taka, że Lema właśnie odkrywają czytelnicy anglojęzyczni jako tego myśliciela, ponieważ jego główne eseje są, tłumaczenia na angielski są bardzo świeżej daty. Wydaje to MIT Press, ale wydaje dopiero w ciągu ostatnich 10 lat, więc to jest proces odkrywania na nowo Lema w kulturze światowej właściwie cały czas trwa. No, oczywiście w dzisiejszych czasach, szczególnie w ostatnich latach, a nawet miesiącach, pewnie dosyć istotna jest myśl Lema na temat sztucznej inteligencji, ponieważ dzisiaj tym w dużej mierze żyjemy i pojawia się pytanie, na ile diagnozy Lema, na ile jego teorie są aktualne w świetle najnowszych osiągnięć.
Dla pana, panie Michale, Lem jest, dla pana jako pisarza, Lem jest inspiracją?
Jak najbardziej. Bardzo dużo się nauczyłem od Lema, głównie myślę w kontekście warsztatu literackiego, czyli tego, jak pisać, jak przekazywać jasno i w ciekawy sposób swoje myśli. Więc ta różnorodność też Lema bywa inspirująca. Natomiast Lem jest takim klasykiem, który powiedzmy nigdy nie zginie. Często jest tak, że ten, kto jest pierwszy w danej dziedzinie, jest często najlepszy i wydaje się, że tak jest z Lemem.
To znów cytat, tym razem słowa Stanisława Lema, które wypowiedział w audycji dla Polskiego Radia w 1975 roku. Uważam, że niekontrolowana produkcja zbyt obfita jest groźna i po prostu graniczy z grafomanią. Cała sztuka w tym, żeby odsiewać i w skrupulatny sposób odfiltrowywać wszystko to, co się przyjmuje ze świata. Jakiś komentarz, panie Szymonie, na koniec?
No nie, mi podniosło się ciśnienie i jak pojawiło się słówko produkcja. Ja myślałem, że to będzie cytat, który nie będzie odnosił się do twórczości literackiej, tylko do koszmaru, który nam zgotował kapitalizm, ale myślę, że pod tym Lem też by się podpisał, że nie tylko musimy się powstrzymać przy produkowaniu jak największej ilości dzieł kultury, ale również produkcji w ogóle.
Pan Szymon Kloska, krytyk i aktywista literacki, członek zarządu Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej. Pan Michał Kłodawski, pisarz, laureat konkursu literackiego Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej oraz pan Jakub Gomułka, filozof, kulturoznawca, informatyk, lemolog, współredaktor antologii Filozoficzny Lem. Byli dziś moimi państwa gośćmi i opowiadali o kongresie futurologicznym, który odbędzie się już w przyszły weekend, to jest 9-10 września, tak jest, w Pałacu Potockich. Drodzy panowie, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy i zapraszamy.
Tu Radio Kraków Kultura.